Michał Karnowski, dzień dobry. To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu wpolityce.pl. Po gorącym, powyborczym tygodniu tematów do skomentowania, do analizy bardzo dużo. Dziękuję gościom, którzy przyjęli zaproszenie do udziału w dzisiejszym spotkaniu, a są nimi Marzena Nykiel, redaktor naczelna portalu w polityce.pl. Dzień dobry, witam
Dzień
serdecznie.
Dobry.
Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny Tygodnika Idziemy. Szczęść Boże.
Kłaniam się Państwu, zapłać.
Jan Pospieszalski, publicysta, program Warto Rozmawiać w Telewizji Polskiej. Witam. I Dzień. Piotr Semka, publicysta Dzień Tygodnika dobry. Do Rzeczy. Kto najbardziej wygrał, kto najbardziej stracił? Jak czytać te wyniki wyborów? 13 października Polacy zdecydowali. Jak to się przełożyło na konkretne liczby? Zobaczmy, posłuchajmy.
Państwowa Komisja Wyborcza pracowała w ekspresowym tempie. Wyniki wyborów poznaliśmy w niecałą dobę od zakończenia głosowania.
Najszybsze ogłoszone w historii wyniki elekcji parlamentarnej w Polsce.
Do Sejmu dostało się 5 komitetów. Zdecydowanie zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem ponad 43% głosów i przewagą ponad 16 punktów nad drugą koalicją obywatelską. Na trzecim miejscu znalazł się Sojusz Lewicy Demokratycznej, na który głos oddało ponad 12,5% wyborców. Polskie Stronnictwo Ludowe poparło 8,5% głosujących, a Konfederację blisko 7%. Takie wyniki oznaczają, że Prawo i Sprawiedliwość będzie miało 235 posłów, czyli samodzielną większość w Sejmie. Koalicja Obywatelska zdobyła 134 mandaty, a Sojusz Lewicy Demokratycznej 49. Polskie Stronnictwo Ludowe w Sejmie reprezentować będzie 30 posłów, a Konfederację 11 posłów.
Słodko-gorzkie dla wielu były te wybory. Takie mam poczucie, że tutaj nikt nie ma takiego przekonania, że osiągnął wszystko to, o czym marzył. Z drugiej strony władza nadal będzie sprawowana przez obóz Jarosława Kaczyńskiego, ale państwa ogólne wrażenie, państwa odpowiedź na pytanie, kto najbardziej zyskał, kto najbardziej stracił, jak odczytywać te wyniki w sensie tych wielkich debat, które toczymy w Polsce. Marzena Nykiel.
No myślę, że po pierwsze rzeczywiście partia rządząca dostała duży mandat do tego, żeby dalej robić duże zmiany, czy przynajmniej część z nich zacząć, bo 8 milionów ludzi, którzy stają po stronie konserwatywnej, mimo tego hejtu, który jest coraz większy, nie ukrywajmy, to jest ogromny mandat. Po drugiej stronie Platforma, patrząc na konkretne wyniki, no to straciła mimo koalicji i Nowoczesna i Platforma straciły te głosy, ale razem z lewicowym blokiem stają się silne i myślę, że trzeba spojrzeć na to, już te pierwsze dni nam pokazują, że to starcie cywilizacji, z którym mieliśmy do czynienia dotąd tylko na ulicach, ono się przeniesie do Sejmu, będzie to będą naprawdę trudne 4 lata, one będą wysycone emocjonalnie, będziemy się po prostu od burty do burty miotać, bo lewa strona, lewica nie weszła do Sejmu po to, żeby tam społeczne postulaty PiS wspierać, ona będzie tam walczyć światopoglądowo, ma do wsparcia Koalicję Obywatelską i to będzie naprawdę mocny bój. Dlatego strona konserwatywna, mając te 8 milionów głosów, które otrzymała, musi absolutnie mocno stanąć po stronie tych ludzi, którzy chcą konserwatywnej Polski. Bo jeżeli tego nie zrobi, no to elektorat dalej będzie odpływał w stronę jakąś skrajnie prawicową albo jeszcze będzie po prostu zawiedziony. Pierwsze 4 lata to są zawsze takie lata badawcze. Pierwsza kadencja to jest wykazanie się tym, że zaufanie, które wyborcy dali partii, można utrzymać. Natomiast te kolejne 4 lata to już będą lata rozliczeń. I jeżeli teraz Prawo i Sprawiedliwość zawiedzie swoich wyborców, to już nigdy tego zaufania nie odzyska. Więc to będzie trudny czas.
Piotr Semka.
Wybory robi się po to, żeby zdobyć władzę w tym sensie. Wybory wygrała i przedłużyła swój mandat partia PiS-u. Natomiast to, co było w tych wyborach nieprzewidywalne i co w ogóle jest jak gdyby elementem wszystkich ostatnich sekwencji 3 wyborów, to stopień mobilizacji miast i tej Polski, bardziej małych miast i wsi. I tutaj jak gdyby jest i następuje po sobie, to znaczy wybory samorządowe, gdzie było pewne zrównoważenie, ale w miastach bardzo duża mobilizacja elektoratu platformerskiego. Potem mieliśmy wybory euro, w których doszło do bardzo dużej mobilizacji wsi i małych miast. I teraz znowu te wektory się zrównoważyły. Na tyle się zrównoważyły, że PiS stracił Senat i to będzie kula u nogi. Natomiast to jest rzecz, która może nastąpić zmiany. Pewnie nie tak szybkie, bo teraz szukanie na gwałt, kaperowanie jakichś platformersów będzie tylko okazją do konferencji, na której można pokazywać o obrzydliwych metodach. Tak jakby PO tego nie używało w sejmikach na przykład. Natomiast najważniejszym polem walki natychmiast staje się prezydentura. No bo jeżeli PiS nie ma większości, która jest zdolna odrzucić weto prezydenckie, to siłą rzeczy prezydentura staje się bardzo ważnym elementem walki o zmiany.
Czyli jakby wychodzimy z tej kampanii już w nową bitwę.
No ja już nie pamiętam, w której my byliśmy bez jakiejś bitwy, bo z jednej. No,
na tym polega ta kumulacja. Jan Pospieszalski i jego wnioski.
Żyjemy w rzeczywistości, która nie jest rzeczywistością sporu politycznego, jest de facto potężną wojną kulturową. Ona trwa. Opozycja rzuciła wszystkie zasoby do tego, żeby zdyskredytować, odebrać mandat demokratyczny, odebrać również prawo do sprawowania władzy w poprzednich 4 latach. Wspierana była bardzo mocno przez zagranicę, przez wszystkie siły zewnętrzne i wewnętrzne. Wewnętrzne to jest kwestie tego tak zwanego głębokiego państwa z zewnątrz, zagranica. I oto mamy taki efekt, że ta zagranica, która odmawiała Polsce prawa do tego, żeby mówić o demokracji i praworządności i cały czas dociskała czy dojeżdżała Polskę, mówiąc językiem kolokwialnie, się okazuje, że mamy tak, frekwencja wyborcza niespotykana, aktywizacja wyborców, elektoratu zupełnie wyjątkowa i ta wyjątkowa aktywizacja elektoratu przynosi wielkie zwycięstwo obozu rządzącego, który wytrzymał tą presję, wytrzymał zmęczenie władzą, nie nastąpił ten moment jakby znudzenia i w związku z tym ludzie dali mandat do realizacji reform, być może jeszcze śmielej, jeszcze bardziej zdecydowanie. Oczywiście to, co zauważył Piotr, te pół roku kadencji, te pół roku kampanii wyborczej prezydenckiej będzie być może tym czasem kalkulacji i takich bardzo mocnych, zimnych próby, właśnie niezaszkodzenia wizerunkowi reprezentanta.
No, wychłodzenie emocji.
Wychłodzenie emocji, aczkolwiek tutaj na wychłodzenie emocji z drugiej strony na pewno liczyć nie trzeba. Nie można.
Jeszcze tylko jedna uwaga, że w tych wyborach, właśnie to pokazuje, że to ciągłe zmienne. PiS dostał znacznie więcej głosów, 2,5 miliona więcej, ale wysokość frekwencji spowodowała, że dostał tyle samo głosów, co 5 lat, co 4 lata temu.
Tyle samo mandatu.
Więc to pokazuje, że potwornie dużo czynników się zbiega tej kampanii.
Było też tylko 5 komitetów, więc te głosy na przykład nie miały gdzie się zmarnować, tak? Czy rozłożyć.
Właśnie.
Premia Donta była niższa, więc być może na przykład krótka kampania z tej perspektywy mogła być jakąś decyzją nieprzemyślaną, jeśli chodzi o punkt widzenia Prawa i Sprawiedliwości. Ksiądz Henryk Zieliński, bardzo proszę o księdza
ogólne podsumowanie.
Krótka
kampania, ale myślę, że również na podstawie doświadczeń sprzed 4 lat SLD, które ze względu na koalicję wyborczą wtedy nie przekroczyło 8% i w tej chwili te partie, które de facto, te komitety, które de facto były koalicjami, nie rejestrowały się już jako koalicje, żeby się asekurować w razie co nie musi przekraczać, chociażby, przecież tak naprawdę Konfederacja też startowała jako tak naprawdę koalicja wielu ugrupowań, ale pod jednym szyldem i nie musiała przekraczać tych 8%, bo wtedy te 8% niezdobyte przez nikogo zostaje rozdzielone między najwyższe partie.
A ludzie się uczą.
Ludzie się uczą, więc w tym także opozycja i także prawa strona wyciągnęła z tego wnioski. To jest pierwsza sprawa. Myślę tutaj, kontynuując wątek pana Jana, że to było rzeczywiście duże zwycięstwo demokracji. Tę frekwencję trzeba odnotować, ponieważ od 1989 roku była to najwyższa frekwencja absolutnie w wyborach parlamentarnych, jaką mieliśmy w III Rzeczpospolitej, w wolnej Polsce. Natomiast kolejna sprawa, którą chciałbym odnotować, to jednak chyba sumarycznie wzrost poparcia dla prawicy w Polsce. Bo to nie jest tylko poparcie dla PiS-u, ale również poparcie dla Konfederacji, ale także w ostatniej chwili przed wyborami, dzięki sojuszowi z Kukizem, dokonała się pewna korekta w PSL-u. PSL, pamiętamy pana jeszcze Kosiniaka-Kamysza, oklaskującego się, obecnego na sali, gdzie wygłaszał wykład wprowadzający pan Jarzdzewski.
Gdzie powiedział, że katolicy i księża to świnie
do walki się z świnią w błocie. Więc bardzo poniżające po prostu teksty tam padały. Pan Kosiniak-Kamysz tam niestety także w towarzystwie pewnego duchownego siedział i mu to jakoś nie widać było, żeby przeszkadzało. Także w towarzystwie pewnych wykładowców Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie oczekiwałby się jakiegoś poziomu. I tutaj trzeba by się zastanowić nad tym, na ile wejście Kukiza pomogło PSL-owi przejść przeskoczeniu poprzeczki, a na ile, kto tutaj komu pomógł, prawda? Bo PSL był już w pewnym momencie spisany na straty. Na co bym zwrócił uwagę na to? Również to, że ludzie, naprawdę Polacy robią się coraz mądrzejsi, czego powinniśmy sobie pogratulować. Dlatego, że również, gdy chodzi o kampanię pisowską, ona w wielu momentach była taka bardzo, widać było szczególne zaangażowanie na przykład samego prezesa Kaczyńskiego w kampanię poszczególnych osób w PiS-ie. I okazuje się, że ci ludzie, na których bardzo zależało panu prezesowi, jednak nie weszli do parlamentu.
Ale nie zawsze wchodzili.
Czasami, ale nie chcę mówić tutaj konkretnie nazwiskami, ale były takie nazwiska, w których promocję pan prezes się bardzo zaangażował. Oni byli na drugim miejscu, a ludzie jednak wybrali po swojemu.
Tutaj w ogóle się coś we wszystkich partiach, jakby wyborcy trochę wybierają tak po mówią, swojemu, że my a nie mamy tak, swoje jak, zdanie tak, bardziej tak, niż wcześniej.
A nie tak, jak i mówią liderzy partyjni. To też o czymś świadczy i myślę, że również wniosek, który powinni także rządzący wyciągnąć z tych wyborów i z przegranej w Senacie, kampanii do Senatu nie było tak naprawdę. PiS nie robił praktycznie kampanii do Senatu. Ja, pracując jako dziennikarz, o tym, kto jest kandydatem do Senatu z mojego okręgu, dowiedziałem się dopiero biorąc listę wyborczą.
Może kandydaci nie robili, czy PiS
nie robił? Było żadnej,
ale
tak. Nie było,
ale PiS czy kandydaci? Bo
kandydaci,
to jest
pytanie, kandydaci nie robili, no tylko kandydaci.
Chociaż nie było specjalnego sztabu do wyborów senackich, można postawić tezę, że jeżeli stawka była tak duża i rzeczywiście opozycja wprost mówiła, że tam wydaje wojnę, tam chce wygrać, no to mógł być jakiś specjalny w Prawie i Sprawiedliwości sztab do tego celu, tylko wspierania senatorów. No, z tego co nie było.
Dwa. No ja, gdy dostałem kartę w Warszawie, mieszkam na Ochocie i zobaczyłem nazwisko kontrkandydata, to nazwisko nic mi nie mówiło. Mimo, że trochę śmiem twierdzić, się interesuje polityką. Ale przepraszam, w wyborach do Europarlamentu PiS sięgnął po bardzo znane nazwiska.
Ale już oni poszli, no co zrobisz?
Znaczy rzucił takie poważne zasoby.
Ale to w Warszawie tak nie było. No.
Dobrze. Zatrzymajmy się jeszcze chwilę przy sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości, bo Patryk Jaki takim wpisem, takimi wypowiedziami, że odpuściliśmy w rozliczeniu trzecie RP w wielu miejscach i trwa proces wrogiej socjalizacji społeczeństwa, trwa proces przekształcania środowiska z biało-czerwonego na tęczowe, rozpoczął pewną dyskusję. Próbuje się to czasami przedstawiać, że tutaj, nie wiem, taka czy inna grupa chce więcej, ale wydaje mi się, że akurat w wypowiedzi pana Jakiego jest mocno podkreślone, że tutaj chodzi o pewien wątek ideowy. Media spekulują też mocno, że wzmocnione zostały jakby dwa skrzydła obozu Zjednoczonej Prawicy, czyli mocny, dobry wynik Solidarnej Polski, tam pod 20 nawet posłów, dobry wynik Porozumienia pana Jarosława Gowina.
Porozumienie, ale nie jego.
No, ale nie on jego osobiście.
Osobiście, bo on jeździł do tego kręgu.
On jednak wybrał, uczciwie jednak ostatnie miejsce wziął dla siebie, pamiętajmy.
Ale jeździł.
I oddał pierwsze innemu kandydatowi.
Więcej jeździł, znaczy, niż
to zawsze jest względne, słuchajcie, to jest mniej istotne. Natomiast pytanie jest takie, czy tutaj coś trzeszczy w Prawie i Sprawiedliwości, czy to są życzenia pochopne, a może jest to jakaś zdrowa dyskusja nad kursem, tak? Bo też trudno oczekiwać, żeby nawet po wyborach nie można było w tym obozie porozmawiać o tym, jak działać, jak rządzić.
No w noc wyborczą prezes zachęcił do dyskusji, więc to, że Jaki z tego skorzystał. Ja oczywiście zawsze jest pytanie, gdzie ta dyskusja powinna się odbywać, no ale jeżeli Jaki ją formułuje, no to bardzo łatwo mu przyklejać taką...
Czy wybrał miejsce na pewno wrogie prawicy? To
nie, to no, Facebook, nie. No, chodzi o wywiad dla Rzeczpospolitej. Na pewno mógł sobie dawać akurat tamten wywiad, natomiast dyskusji potrzeba PiS-owi.
A ta jego diagnoza jest właściwa?
Z jednego powodu, to znaczy, tak, znaczy, bo bardzo łatwo, aby PiS... Aby opozycja uzyskała jedną rzecz, że PiS będzie się tak cieszył, że w ogóle przedłużył kadencję, że poniechał już jakichkolwiek dalszych reform. Pod hasłem tylko nie róbmy żadnych reform, bo stracimy popularność. Jeżeli to sobie da wmówić, to wtedy jego pobyt w parlamencie będzie już tylko zaleganiem. No.
Jan Pospieszalski?
No, przypomnijmy przecież, w obywatelski projekt ochrony życia złożony w Sejmie bodaj w 2016 roku wywołał czarny wtorek i co się wydarzyło? No, to mocne wycofanie Prawa i Sprawiedliwości na pozycję no, kompromisu aborcyjnego, nie ruszajmy, zostawmy i tak dalej, bo de facto to znaczyło. Dlaczego? Dlatego, że nie, bo jeśli będziemy radykalizowali debatę publiczną, wszyscy na tym stracą. Nie uchroniło to ani obozu władzy, ani Polski przed eskalacją antyklerykalnego, antychrześcijańskiego i antykonserwatywnego hejtu.
Ale
tak?
Może dało drugą kadencję.
No, ale mieliśmy wyzyp. To znaczy, jeśli tamto wycofanie się, jeśli tamten krok do wstecz i takie tylko ciszej, nie antagonizujmy, miało spowodować, nie wiem, właśnie nieradykalizowanie, no to nie osiągnęło nie, ale, tego efektu. Ja rozumiem.
Bo tu jest wybór dość prosty. To znaczy, pamiętajmy, że politycy nie są ludźmi, którzy mają odpowiedzialność jakby nawet za wszystko dokładnie. Prawda jest taka, że dla na przykład zaostrzenia ochrony życia nie ma większości w Polsce.
Słowo zaostrzenie
ponad
50%. Jest niedobrze. Zwiększenia.
Nie ma tej większości, więc chcesz władzy, no to nie możesz tu iść bardzo mocno.
Tylko mamy do czynienia z procesem, który trwa, który się nasila, który ma mocny impact, mocne wsparcie, albo w ogóle jeszcze reżyserowany z zewnątrz. Dzieje się przy wsparciu olbrzymich środków finansowych, fundusze norweskie, wszelkie fundacje i tak dalej. Cała ta grupa tak zwanych organizacji pozarządowych, które są klonami różnych instytucji zagranicznych, działa.
Czyli nie ma soft power, powiedziałbym. Nie ma też propagandy na rzecz, z tego słowa znaczenia, na rzecz wartości.
Jakiego diagnoza jest bardzo, bardzo słuszna? No, uważam, że odpuszczenie w tym konflikcie światopoglądowym, co widzieliśmy przecież podczas wystąpienia pani Barbary Nowak, kurator Małopolski, która w marcu, kiedy skrytykowała, oceniła i powiedziała, czym są tak zwane standardy WHO, nikt za nią nie stanął. Nie miał
ani wsparcia politycznego. Dalej, idziemy dalej, bo ja naprawdę tu sytuacja wewnątrz PiSu. Proszę, żebyśmy się w tym momencie...
No, ale ona dotyczy również...
Nie, ja przyjąłem, to wybrzmiało bardzo mocno. Natomiast nie gubmy wątku. Prośba do...
Dwa lata temu w takim momencie dosyć kryzysowym światopoglądowo, właśnie to był mniej więcej czas czarnych marszów, Prawo i Sprawiedliwość trochę się cofnęło i zaczęło odpuszczać tematy tożsamościowo istotne i to nie dotyczy tylko kwestii ochrony życia, ale na przykład kwestii polsko-żydowskich później. I zaczęło odpuszczać sprawy ważne dla wyborców tożsamościowo na rzecz innych, które uspokajały. Gdzieś mniej więcej dwa lata temu zmiana tego kursu nastąpiła i rzeczywiście było widać takie... No, premier Mateusz Morawiecki postawił akcent na inne sprawy niż pani premier Szydło.
Kto powiedział wara od naszych dzieci?
No tak. Właśnie, ale pozwól, kiedy? Pozwól. I kiedy to się stało? To się stało
po dojeżdżaniu pani Barbary Nowak.
Ale tak naprawdę na rodzinę postawiono dopiero w kampanii wyborczej. I to postawił nie kto inny jak prezes Jarosław Kaczyński, który jeździł po Polsce i mówił, że chcemy chronić rodzinę, chcemy chronić dzieci i rzeczywiście ten akcent wybrzmiał mocno, ale to zrobił dopiero prezes. Wcześniej mam wrażenie, że nikt nie miał siły przebicia albo nawet chęci konfrontacji z tą silną lewą stroną. Co jest tego efektem? Odpłynięcie części elektoratu do Konfederacji. Więc dlatego uważam, że ten bój o tożsamość jest ogromnie ważny i trzeba to robić nie tylko na poziomie politycznym. Jeśli nawet chodzi o ochronę życia, niechby ta ustawa za życiem, którą jeszcze premier Szydło wprowadziła, była wdrażana i urealniana, bo to jest forma pomocy. Zapomniano o niej, nic się z tym nie dzieje.
Taki jeszcze wątek, trzeba pamiętać, że badania wykazują, że jednak płaca minimalna przestraszyła część przedsiębiorców, którzy odpłynęli do PSL-u, czy to do Konfederacji, szczególnie Konfederacja uwielbiająca styl przyjaciela biznesu, na tym mocno skorzystała.
W tej dyskusji o tym jakby co tutaj, czego tutaj zabrakło? Ja z kolei na przykład bardzo jakoś tak przeżywam ten wątek, że tak wiele zasobów tego obozu, który wygrał, jest po prostu używanych często po to tylko, żeby pojedyncze osoby miały dobry PR do finansowania tak naprawdę strony przeciwnej. Jak ktoś trochę obserwuje to życie nasze kuluarowe, medialno-biznesowe, to jakby wie, o czym mówię. I sądzę, że jak się tego nie zmieni, to te 235 będzie wspominane niedługo jako super sukces, bo trzeba świat naprawdę zmieniać, a nie podlizywać się drugiej stronie. Ksiądz Henryk Zieliński.
Trzeba właśnie świat zmieniać. Ja mam nadzieję, że w przypadku pana Patryka Jakiego jest to przemyślana korekta i trwała korekta kursu, dlatego że pamiętam niestety, jak startował na prezydenta Warszawy i wtedy jego zastępcą miał być pan Piotr Guział, który wcale z prawicą i z katolicyzmem się nie kojarzy, wręcz przeciwnie. Jako pierwszy wywieszał tęczowe flagi na urzędzie Ursynowa. Druga sprawa, pytany wprost w czasie kampanii wyborczej deklarował, że będzie dofinansowywał w Warszawie z budżetu miasta in vitro i różne inne rzeczy. I my w Warszawie wcale nie mieliśmy tak zdecydowanego wyboru między czarnym i białym wtedy. Więc jeżeli pan Patryk Jaki zauważył to w tej chwili, generalnie trzeba powiedzieć tak, że w całej tej układance Solidarna Polska, PiS i Porozumienie Jarosława Gowina, mi się tak zawsze to kojarzyło, że Solidarna Polska była jak gdyby najbardziej po tej stronie takiej zbliżonej do Radia Maryja i do Kościoła. Natomiast potrzeba tej pewnej korekty, wydaje mi się. Jest sprawa taka, że jeżeli mówimy o aborcji, proszę panów, ja rozumiem, że kwestia doprecyzowania czy uściślenia większej konsekwencji w ochronie życia nienarodzonych w parlamencie, to jest sprawa gry interesów politycznych. Opłaca się, nie opłaca, jest społeczne poparcie czy nie. Ja nie mogę darować jednego, że uziemiono tę sprawę również w Trybunale Konstytucyjnym, gdzie Trybunał Konstytucyjny nie jest od tego, żeby się oglądać na mniejszość czy większość, tylko interpretować, czy jest to zgodne z Konstytucją. W tej chwili właśnie wniosek podpisany najpierw przez 100 posłów, potem była interpelacja z powrotem złożona przez grupę 70 posłów. W tej chwili ten wniosek właśnie trafia do kosza. Były obietnice, że wnioski obywatelskie czy tego typu wnioski nie będą trafiać do kosza. Więc tutaj wydaje mi się, że jest pole do korekty i rzeczywiście Konfederacja miała na czym wyrosnąć niejako. Natomiast jeszcze jedno. Wydaje mi się, że my znamy troszeczkę założenia marksizmu, komunizmu. Pamiętamy, że wtedy mówiono o bazie i o nadbudowie. Byt kształtuje świadomość. Jak się zmieni bazę, to się zmieni nadbudowa. Być może, że także w PiSie. Niektórzy pomyśleli w ten sposób. Damy 500+, damy podwyżkę pensji, damy. Zmieni się mentalność Polaków. Zmieniła się w tym wymiarze, że zwiększyła się frekwencja wyborcza. Natomiast trzeba zacząć także kształtować nadbudowę. Trzeba kształtować także świat wartości i rzeczywiście tego wychowywania ludzi do świata wartości, do pewnego etosu brakuje. Chyba znowu będzie kolorowy tęczowy piątek w polskich szkołach i pytanie, co rządzący na ten temat robią, prawda? Chłopiec, który wyszedł z krzyżem naprzeciwko marszu Parady Gejowskiej w Płocku, dostał kuratora sądowego. Więc czujemy się czasami...
Sądy to nie...
Skoro ksiądz mówi o wychowaniu, to przypomnijmy, jednak uściślimy. Obywatelski projekt dotyczący ochrony życia nie dotyczył totalnego zakazu aborcji, dotyczył zakazu aborcji eugenicznej. Chodziło tylko o ochronę tych dzieci, u których stwierdzono niepełnosprawność przed urodzeniem.
To samo dotyczy...
Przypominajmy o tym, że to nie był jakiś maksymalistyczny, nieprawdopodobnie jak radykalny projekt. Chodziło o ochronę tylko
tych dzieci. Nie rozstrzygniemy teraz tego, czy gdyby... Bo myślę, że tu trzeba rozróżnić jednak temat zwiększenia ochrony życia jest tematem tak delikatnym, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć jego skutków politycznych. I równie dobrze moglibyśmy tutaj dzisiaj siedzieć i mówić, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość straciło władzę, bo poszło za ostro.
Ale my możemy to... Tylko odróżnijmy dyskusję na temat polityki, ściśle polityki i co się dzieje w Sejmie od tego, co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym. Trybunał Konstytucyjny nie jest od tego, żeby oglądać się na większość. Ma interpretować, czy to jest zgodne z Konstytucją.
Jest jeden problem, że tutaj jak gdyby złotym środkiem byłby duży chrześcijański ruch obywatelski, tylko presja z takimi oddolne ruchami jest jeden problem. Znaczy, że lewica zawsze potrafi znaleźć któregoś z biskupów, który będzie krzyczał wtedy, to nie w imieniu Kościoła. Odczepcie się od Kościoła.
Nie chcemy takiej pomocy.
Nie chcemy nie takiej pomocy.
Nawet po wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego były takie wypowiedzi. Biskup, że Kościół nie potrzebuje takiej obrony przed tymi
ale
atakami.
Właśnie. I tutaj niestety no, ta różnica wrażliwości biskupów w episkopacie lewica doskonale wygrywa.
No nie ma też...
A to nie odpowiada pytaniu, jaka ma być
nie
siła
ma też żadnego obywatelstwa
społeczna Kościoła. Nie akcja ma też katolicka tej woli nie odbywa.
Nie ma żadnego... No. Obywatelskiego stowarzyszenia, grupy, która jak pod Radiem Maryja urządzane jest coś, co samo od początku nazwane jest chryją, albo idzie dziki tłum pod okno papieskie, stanęłaby grupa młodych ludzi i po prostu utworzyła żywy łańcuch, mówiąc nie.
A przepraszam, w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej zdarzyło się to w momencie, kiedy była ta akcja lewacka z bucikami dziecięcymi przed kurią diecezjalną, grupa męskiego różańca stanęła w żółtych kamizelkach i było ich kilkudziesięciu facetów, nikt nie podszedł. Okazuje się, że to świeccy dzisiaj, to laikat często wyprzedza i jest o wiele bardziej mądry i rozsądny w takich sytuacjach i wierny niż niektórzy.
W tych dniach mamy rocznicę, męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, błogosławionego. Już za nami też rocznica wyboru Ojca Świętego, czyli Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. Ale tutaj myślę, że znak czy przesłanie księdza Jerzego jest szczególnie mocne. Prezydent Andrzej Duda wczoraj złożył kwiaty przy grobie, przy kościele świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu, ale jakoś tak znowu te, nie wiem, pewne symbole tutaj widzimy, bo dokładnie w tych dniach Jerzy Urban fetowany w jakimś klubie, dokładnie w tych dniach kolejne jakieś prowokacje, kolejne sabaty pod tym oknem papieskim.
Tak.
Czy tutaj, proszę księdza, z tego świadectwa z męczeńskiej śmierci księdza Jerzego możemy odczytać jakieś przesłanie dla nas współczesnych?
Przede wszystkim powtórzę to jedno zdanie ojca Jacka Salija, że jeżeli nie będziemy pamiętać o swoich męczennikach i czcić swoich męczenników, wtedy zostaniemy zapędzeni do narożnika i historia będzie się nam powtarzać. Więc tutaj dołożyłbym nie tylko, oczywiście mamy dzisiaj akurat wspomnienie błogosławionego księdza Jerzego, jego męczeńskiej śmierci 19 października 1984 roku.
Dokładnie 35 lat temu.
Dodajmy, bo pewnie oglądają nas widzowie, którzy nie przeżyli tamtych czasów, zbrodni, która została dokonana przez funkcjonariuszy ówczesnego państwa, funkcjonariuszy będących na pensji tego państwa, funkcjonariuszy służby nazywające się paradoksalnie służbą bezpieczeństwa, a to byli często zbrodniarze, po prostu zwyczajnie zbrodniarze, jak na tym przypadku widać. Ale również myślę, że powinniśmy dzisiaj dodać jeszcze jedno, mianowicie jest już praktycznie przesądzone, że niebawem będzie także beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego. I to jest miejsce, pole do tego, żebyśmy także, po pierwsze, my jako ludzie Kościoła spokojnie wychodzili ze sztandarami i ze światem wartości, któremu ci ludzie służyli i za który umierali. A z drugiej strony właśnie trzeba też przypominać innym tę naszą tożsamość, z czego wyrasta nasza wolność. Nie byłoby tej naszej wolności i pewnie naszej obecności tutaj w studiu, tylko pewnie dalej by łopotały czerwone sztandary z sierpem i młotem. Gdyby nie było prymasa Wyszyńskiego, gdyby nie było księdza Popiełuszki, gdyby nie było Jana Pawła II.
Ale skąd się dzisiaj bierze taka nienawiść do Kościoła? To znaczy, co to
powoduje? Z tego samego miejsca. To znaczy w perspektywie eschatologicznej i duchowej, wiadomo, od księcia ciemności. W perspektywie ziemskiej i politycznej, no jeżeli dzisiaj Jerzy Urban jest fetowany, jeśli dzisiaj pogrobowcy tamtego systemu i też również pewnych kontaktów personalnych, środowiskowych wchodzą do Sejmu, no to mamy dokładnie kontinuum. To znaczy to, że dzisiaj na jednym z portali ksiądz, który wyszedł z różańcem w ręku przeciw tej dyskotece hejterów pod kurię krakowską, jest pokazywany w kontekście doniesienia jednego z celebrytów o jakichś seksualnych nadużyciach kapłanów, no to pokazuje, że ta walka z Kościołem i z krzyżem, z wartościami chrześcijańskimi trwa i jest kontynuacją tamtych...
Ale dlaczego nikt z prawego skrzydła, na przykład Platformy Obywatelskiej, bo oni często mówią, nie zawłaszczajcie wartości, nie zawłaszczajcie Kościoła, my też jesteśmy prawicą, tylko w Platformie, bo gospodarka... Dlaczego nikt z tych ludzi się nie odzywa, jak są lżeni w tej chwili księdza?
Tutaj mam do czynienia z taką sytuacją, jak ta upiorna dyskoteka,
pod oknem papieskim.
Tak, no to ja prowadziłem na Twitterze debatę, bo organizatorka tego mówiła, no o co chodzi, to histeria, młodzi ludzie tańczą, co w tym złego. Ja przypomniałem wtedy plakat, który wzywał do tego, w którym wśród jednych punktów zbieramy się, bo ich wkurza, jak tańczymy pod ich oknami. Więc na to jeden z twitterowiczów młodych zapytał mnie, a dlaczego nie można dokuczać Kościołowi? A ja na to powiedziałem, a panu można? I tutaj to jest bardzo charakterystyczne, że ludzie, którzy lekką rączką mówią, no o co chodzi, no nawet jeżeli to dokucza Kościołowi, to co z tego? Sami, jeżeli taka sama taneczna uroczystość odbyłaby się pod klubem Lambda, kampanii przeciwko homofobii, to mielibyśmy alert pod tytułem żądamy policji, jesteśmy zagrożeni, wzywamy Radę Europy do działania i tak dalej. Znaczy,
ale przecież mieliśmy przed chwilą ataki fizyczne, no, udźgnięcie nożem księdza, pobicia i tak dalej. To dzieje się nie gdzieś tam w Katalonii, tylko dzieje się tu. No.
Koalicja Europejska wówczas razem przegrała na tym i tuż przed wyborami było pewne wyciszenie tych
ataków. Ale ten wątek ja pociągnę, no,
właśnie tam już sprawy socjalne, już żeby tego sporu nie było, po czym dzień po wyborach ta machina rusza i ja też bym, proszę księdza, od polityków PSL-u, jeśli oni się zmienili, oczekiwał, żeby oni powiedzieli tym mediom, które jest tam wspierają.
Gdzie są?
Nie róbcie tego. Znaczy, naprawdę nie mówimy o jakimś wielkiej akcji. Wystarczy czasami powiedzieć, nie róbcie
Panie
tego.
Panie redaktorze, ja bym tego oczekiwał i tutaj się zgodzę z panem Piotrem Semką. Ja bym tego oczekiwał nie tylko od polityków PSL-u i od Kukiza, którzy przeszli, bo część przeszła do PiS-u, część przeszła do PSL-u. Natomiast oczekiwałbym tego również od duchownych, którzy siedzieli na sali, słuchając pana Jażdżewskiego i wysyłali potem
na Twitterze. Marzena Nykiel, bo już puentując wątek i przypomnijmy księdza Jerzego Popiełuszka, błogosławionego wspomnienie.
Problem polega na tym, że dzieci medialne Jerzego Urbana i ludzie, którzy stali po stronie zabójców księdza Jerzego, byli w tym samym obozie. Dzisiaj są nie tylko bardzo wysoko, weszli do parlamentu, są eurodeputowanymi, są już w parlamencie polskim. To są ludzie, którzy zawiadują nadal ogromnymi grupami, które mają wpływ na resztę. Myślę, że zaniedbane zostały i nadal są zaniedbane trzy podstawowe obszary i niektóre sprawy zostają tam odpuszczone. To jest sprawa edukacji nie tylko na poziomie szkół podstawowych i średnich, ale to są przecież uniwersytety, które kształcą.
Co zrobić?
No musimy na pewno nie utrudniać tej sytuacji, bo jeżeli wprowadzamy takie rozwiązania prawne, nowe ustawy, które sprawiają, że w oparciu o nie można zwalniać na przykład profesora Nalaskowskiego, tak? Bo kwestie światopoglądowe gdzieś tam są bardzo wrażliwe w tych nowych... To jest jedna rzecz. Formować ludzi, którzy potem wpływają charaktery, czy dzieci w szkole, czy wpływają w inny sposób na rzeczywistość. Druga rzecz to kultura. No my mamy kompletnie odpuszczoną popkulturę na przykład. Tak? Ona jest zawłaszczona przez lewicę. I dlatego lewica ma masę celebrytów, ma mnóstwo twarzy, które będą nawoływać wszystkich do pójścia i manifestowania po stronie lewicowej. No i kolejna rzecz, to jest sprawa jednak
na poziomie
rozstrzygnięć prawnych właśnie.
Na poziomie legislacji się dzieje. Czy pierwsze czytanie, skierowanie do dalszego procedowania ustawy stop pedofilii jest takim sygnałem, że tu można coś zrobić?
Najbardziej utkwił mi w pamięci gorzkie stwierdzenie, że gdyby morderca księdza Popiełuszki chciałby wystartować, to z łatwością by dostał się do parlamentu.
Bardzo smutna puenta. Wspomnienia o błogosławionym księdzu Jerzym Popiełuszce na antenach też stacji, które transmitują bądź retransmitują nasz program, współtworzą go. To jest Radio Warszawa, Katolickie Radio Podlasie w Sielcach, Nadzieja w Łomży, Głos Pelplinie, Radio Fiat w Częstochowie, plus Legnica M w Kielcach, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Radio Via w Rzeszowie. Także Telewizja Polska jest oczywiście zawsze z Polakami w chwilach, w momentach, w których dzieją się ważne rzeczy, w których tworzymy wspólnotę. I tak dzisiaj o 20:35 w TVP1 film Popiełuszko, wolność jest w nas. To jest film biograficzny, ale fabularny. A dokument Prorok w dżinsach, nowy dokument o 23:10, też specjalne wydanie Studia Polska poświęcone temu tematowi. Warto więc być w tych dniach razem. A jeszcze jeden wątek polityczny, jeśli państwo pozwolą, chcemy poruszyć. To jest pytanie o to, jak z tych wyborów wychodzi opozycja. Trochę koło zataczamy w naszym programie, tak się ułożyło. Już w Platformie dyskusja o tym, czy Grzegorz Schetyna jest dobrym liderem, czy powinien tym liderem pozostać. Posłuchajmy, zobaczmy.
Dyskusję, no, podczas zarządów sprzeciwa się pani dyskusji na temat przywództwa w
partii. Kto zadaje pytanie?
Tylko o to przywództwo.
Mamy to samo. Takie pytania padają coraz częściej, bo partia Grzegorza Schetyny nie dość, że wyborów nie wygrała, to sam Schetyna przegrał swoją wrocławską rywalizację z posłanką PiS. Lider Platformy Obywatelskiej zdobył poparcie nieco ponad 66 tysięcy wyborców, co stanowi tylko blisko 10% głosów oddanych w jego okręgu wyborczym. Dla porównania Małgorzata Kidawa-Błońska, która zanotowała najlepszy wynik spośród kandydatów Koalicji Obywatelskiej, zdobyła w Warszawie poparcie 416 tysięcy wyborców. To ponad 30% wszystkich głosów w tym okręgu.
Pewne rzeczy można było zrobić lepiej, pewne gorzej, ale to nie jest tak, że głównym problemem, który w tej chwili mamy, jest Grzegorz Schetyna, tych problemów.
Jednak wewnętrzną opozycję w Koalicji Obywatelskiej słychać coraz głośniej.
Moim zdaniem te wybory były do wygrania dla nas, jako strony opozycyjnej. My mogliśmy to wygrać. I tylko to, że ta kampania została przeprowadzona w taki, a nie inny sposób, sprawiło, że niestety wygrane nie zostały.
No, pewne rzeczy można było zrobić lepiej, pewne gorzej. To taka piękna formuła, zapamiętajmy ją na trudne momenty. Ale może teraz właśnie od księdza Henryka Zielińskiego zacznę. Czy ksiądz jakoś patrzy z przejęciem, z emocją na to, co się dzieje po tej stronie opozycyjnej? Głównie tu jednak pytanie o Platformę, na te rozliczenia tam. To ma jakąś wagę? W ogóle jest to ważne?
Rozdającym karty jest Donald Tusk w tym wszystkim. To jest pierwsza sprawa.
Jednak, tak?
A druga sprawa, to nie oszukujmy się, są, jak przyglądam się działaniu, czy to kiedyś Nowoczesnej, teraz Platformy Obywatelskiej, to widzę czasami, odnoszę znowu takie wrażenie, że pewne rzeczy jakby były sterowane z zewnątrz. Że Platforma podejmuje pewne tematy, na których wie, że nie zyska na przykład, ale podejmuje w imię jakiejś, nie wiem, wyższej ideologicznej słuszności, czy też wyższego może ideologicznego polecenia. Więc nie podniecam się zupełnie tym, nie emocjonuję się tym, czy będzie to na czele Platformy Grzegorz Schetyna, czy ktoś inny, dlatego że To dla linii tej partii nie ma chyba większego znaczenia. Może bardziej trzeba by się przyjrzeć, ale myślę, że nie będzie tutaj zmian też na przykład w PSL-u, bo tutaj te zmiany są bardziej możliwe. Patrzę na to troszeczkę szerzej,
ja,
więc...
Ja tu tak u księdza wyczułem takie przekonanie, że kto by tam nie wygrał, to ta presja mediów w trzeciej RP na przykład będzie na tę formację tak duża, że ona i tak będzie reprezentowała
takie, a nie inne
interesy.
Panie redaktorze, nie tylko mediów, to są również, oczywiście, o których mówiliśmy, potężne ośrodki władzy, finansjery, pewne ośrodki międzynarodowych wpływów, to są tak silne, że i tak Platforma... Myślę, że Grzegorz Schetyna, zaczynając swoje urzędowanie na czele Platformy Obywatelskiej, nie chciał wylądować w tym miejscu tak bardzo na lewo, w którym wylądował.
Marzena Nykiel?
No myślę, że Grzegorz Schetyna teraz ma o tyle wygodną sytuację, że zrzuci ten brak wygranej na panią Kidawę-Błońską, która go zastąpiła. No ale to są jakieś wewnętrzne rozgrywki. Rzeczywiście myślę, tak jak ksiądz Zieliński mówi, Platforma wszystkie możliwe siły przyjęła do pomocy w tych wyborach. W związku z tym ma pewne zobowiązania i ona jest zupełnie gdzie indziej sterowana, jeśli chodzi o swój program. Natomiast brak wygranej PiS w Senacie, bo nie mogę tu powiedzieć o wygranej Platformy, chociaż ona tak to formułuje, że to lewica
to
wygrała.
Jeszcze zobaczymy,
no ale powiedzmy,
moim zdaniem,
że brak tej przewagi PiS w Senacie sprawia, że oni szukają różnych sposobów na to, żeby jednak przejąć, zmienić stan czy kształt polityczny w Polsce. Ciekawa jest tutaj taka podpowiedź pani profesor Pawłowicz, że teraz w tej chwili najważniejszy jest bój o w wyborach prezydenckich, bo prezydent jednak ma możliwość skrócenia kadencji Sejmu. Więc
i po minucie dla Jana Pospieszalskiego i Piotr Semka z Puentu.
Chcę być nadal... Udało mi się, Janek. Wiesz,
dobrze,
że to pierwsze,
bo będzie po pół
chyba
minuty, panowie.
Tu chcę dalej być takim superwajzerem Platformy z zewnątrz. Dla Platformy, moim zdaniem, to jest bardzo złe. Dla Donalda Tuska bardzo wygodne. Wszystko wskazuje, że dostanie miękki fotel szefa Europejskiej Partii Ludowej, samochodzik, pensja, biuro i tak dalej. No i to jest trzymanie go w zamrażarce, aż doczeka się EPP, jakiegoś kryzysu PiS-u w Polsce i wtedy biały konik zastuka kopytkami na warszawskim rynku.
Panie redaktorze Piotrze Semka, nagrody za bycie grzecznym w Unii są dużo bardziej smakowite niż te, które pan wymienił, tak mi się wydaje.
Ale to zależy od punktu wyjściowego.
Sama Platforma zdaje sobie sprawę, że ma kryzys pokoleniowy. Pokoleniowy polegający na tym, że ci młodzi, którzy byli twarzami tej pamiętnych blokady Sejmu, to nie jest to stawka taka, to jest, nie jest to grupa ludzi, na którą można było postawić. W Prawie i Sprawiedliwości wygląda to o wiele lepiej. Jest tutaj wielu młodych ludzi, którzy no, widać, że mają, zapowiadają się albo już są realnymi, mocnymi politykami i na pewno w Platformie ten bunt pokoleniowy, jeśli nawet nastąpi, to tylko jeszcze ją pogrąży.
Oby też mądrzy ci młodzi byli. Z takim życzeniem też życzę Państwu miłego weekendu. Dzisiaj piękny dzień. Myślę, że kolejne godziny przed nami również takie warto skorzystać. A lasy są już przepiękne. Słuchajcie, te dywany liści na ziemi, to jest ten moment, ten tydzień, dwa, kiedy piękniej być nie może. Dziękuję bardzo. Marzena Nykiel,
ksiądz
Henryk Zieliński, Jan Pospieszalski, Piotr Semka i Michał Karnowski. To był Salon Dziennikarski. Do usłyszenia, do zobaczenia.